Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
My tak zaczynamy co tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Można powiedzieć tradycyjne przewitanie. Można jeszcze szczęść Boże powiedzieć.
Albo dzień dobry. Ale to jest bardzo ważne pytanie, czy rzeczywiście chwalimy Pana Jezusa. Bo można się tak przyzwyczaić, można siłą rozpędu powiedzieć.
Pochwalony.
Pochwalony, tak. Czy ja wypowiadając te słowa rzeczywiście chcę chwalić Jezusa swoimi słowami, swoim życiem, tym, co teraz będę robił, tym rozważaniem Pisma Świętego? Myślę, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wszystko, co czynimy w naszym życiu, było oddawaniem czci Bogu, uwielbianiem Go, oddawaniem Mu chwały.
Być może łatwiej powiedzieć, kim Jezus nie jest, niż kim jest. Nie jest raczej ornamentem, dekoracją, tradycją. Nie jest Alladynem spełniającym życzenia, coachem chrześcijańskim, psychoterapeutą. Nie jest.
Nie jest. Jest.
A kim jest?
Jest Bogiem.
I dziś właśnie o tym, kim jest dla nas, będziemy mówić. A zaczynamy od czytania z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersy od 15 do 20.
Mojżesz powiedział do ludu: Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych, taki prorok musi ponieść śmierć.
Zanim na świecie był Jezus i wszystko się zmieniło, to byli prorocy, którzy byli głosem Boga. W Jezusie Bóg wypowiedział siebie samego. Zanim to zrobił, to mówił przez proroków. A dziś jak to jest? Ksiądz jest prorokiem?
Tak. Tak, jestem prorokiem. Każdy z nas ma być prorokiem. Myślę, kapłan w sposób szczególny powinien odkryć sobie charyzmat proroctwa, ponieważ jest wezwany do tego, żeby głosić Słowo Boże, czyli mówić to, czego Bóg od niego żąda. Jedną z funkcji kapłańskich jest bycie prorokiem. Ale przypominam tutaj to, co nieraz już brzmiało, że każdy z nas na mocy Chrztu Świętego ma udział w potrójnej misji Chrystusa, kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. Czyli każdy z nas jest wezwany na mocy Chrztu Świętego do tego, żeby być prorokiem Boga w tym miejscu, w którym Bóg go postawił, w tym miejscu, w którym żyje.
I to nie jest takie proste. Jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, musi ponieść śmierć.
Jest to trudne słowo, ale myślę, że możemy łatwo to słowo przyswoić i zrozumieć jego istotę. Śmierć ta, o której tutaj jest mowa, to w dzisiejszej perspektywy naszej patrząc. Jeżeli ja nie będę żył słowem Pana Boga, tylko będę żył słowem bogów obcych, cudzych bogów, których nie ma, bożków, których sobie uczynię, będę żył głosem tego świata i władcy tego świata, czyli demona, to grozi mi śmierć wieczna.
Ale jeżeli ja będę mówił jako prorok Boży, zajmując się ideologiami bądź polityką, co się przecież zdarza tu i ówdzie, czasem nawet w dyskusjach pobożnych katolików, dobrze wykształconych ze wspólnot, dajmy na to, prawda, którzy przekonując tak naprawdę czasem do wizji polityczno-społecznych, a nie do Słowa Bożego.
I to na dodatek zupełnie sprzecznych z nauką Ewangelii.
No różnie bywa, czasami nawet zgodnych. Ale widząc w oponencie szatana samego, a nie człowieka na przykład.
Tak, to prawda, więc jako prorok jestem zaproszony do budowania relacji z Jezusem, do budowania relacji z Ojcem, do budowania relacji z Bogiem, ponieważ to On jest źródłem słowa, które ma płynąć przez moje życie i według którym to słowem ja mam w pierwszej kolejności żyć. Jeżeli w tej relacji jestem, jeżeli pozwalam się Bogu prowadzić, kształtować, oczyszczać, przycinać, tak jak ta winna latorośl, to będę wydawał dobry owoc i będę znakiem dla świata i będę prorokował tym, jak żyję, niekoniecznie nawet musząc specjalnie mówić. Bardzo ważne jest to, żebym czerpał z dobrego źródła i żeby, bo dzięki temu moje życie może być tożsame z tym, co jest na moich ustach.
Ta funkcja proroka przyszła od Boga z pewnego konkretnego powodu. Dlatego, że człowiek, tutaj jest napisane, bał się twarzą w twarz.
Lud się bał Boga, bo Bóg, objawiając ludowi siebie i swoją potęgę, chciał w jakiś sposób wstrząsnąć podstawami jego istnienia. Pamiętajmy, że to jest lud, który wychodzi z niewoli po 430 latach. To jest lud, który nie zna Boga. To jest lud, który czcił bogów rozmaitych, bożków, którym oddawał, prawda, hołd i chwałę i którzy tak naprawdę nie mogli wyrządzić mu żadnej specjalnej szkody, no bo nie istnieją. Natomiast było zawsze niebezpieczeństwo, że Izraelici sobie zrównają tego Boga Jahwe z bożkami, których czcili w Egipcie. I Bóg objawia się im przez bardzo mocne znaki, żeby pokazać im, że On jest kimś innym, niż oni są w stanie sobie wyobrazić. Że nie jest kimś skrojonym na miarę ich możliwości. Nie jest kimś, kogo mogą włożyć w swoje ramki, zrobić cielca i powiedzieć, to jest Twój Bóg. Że Bóg przekracza wszelkie nasze wyobrażenia, przekracza ich wyobrażenia. I ten lęk, ta bojaźń Boża była na tyle mocna, że trudno im było nawiązać relacje z tym Bogiem dla nich niepojętym. I Bóg, ponieważ zależy mu na tym, aby poszli za nim, aby go słuchali, daje proroków po to, żeby mogli skomunikować się z nim przez ich posługę, żeby mogli go usłyszeć w sposób najbardziej dla nich bliski, najbardziej namacalny, właśnie przez posługę drugiego człowieka, którego Bóg namaszcza, wybiera, uzdalnia i posyła ze swoim słowem.
I czasem się na nim zawodzi.
Co nie zmienia faktu, że Bóg cały czas powołuje proroków, powołuje nas do tego, byśmy byli Jego głosem. Rozczarowujemy Boga niejednokrotnie, ale Bóg ciągle ma nadzieję, że wypełnimy to, do czego nas zaprasza.
Skoro tu jest napisane, że który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, to pewnie się zdarzały takie sytuacje. Albo skoro wystąpi w imieniu bogów cudzych, to pewnie się takie sytuacje zdarzały. Tacy są byli prorocy. My dziś mówimy o tym, kim Jezus jest, a kim nie jest. Na pewno nie jest prorokiem jednym z wielu. Nie jest Eliaszem, nie jest Janem Chrzcicielem, nie jest nawet księdzem katolickim, ani papieżem. Jest kimś innym.
Jest Bogiem. I to, że stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, stał się podobny do nas, nie zmienia tego faktu. Jezus jest Bogiem. I kiedy wypowiada do nas swoje słowo, to wypowiada je po to, żeby przemienić nasze życie, żeby nas napełnić swoim życiem. Żebyśmy mogli doświadczyć wolności od wszelkiego zła.
Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Rozdział 7, wersy od 32 do 35.
Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie, i doznaje rozterki. podobnie i kobieta. Niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, ale po to, byście godnie z upodobaniem trwali przy Panu.
Trudno mi intencje świętego Pawła zrozumieć. Czy on w swojej prostocie skłania wszystkich, którzy jeszcze nie wyszli za mąż i się nie ożenili, żeby tego nie robili, bo będzie im trudniej się zbawić? Patrząc na współczesny świat, można powiedzieć, że bezżenni i niezamężni to często właśnie dlatego się nie żenią i nie wychodzą za mąż, żeby żyć tym światem, bo łatwiej. A już taki mąż czy żona to tylko na głowie. Potem problem, a dzieci to jeszcze większy problem.
I koszty.
Tak.
To prawda. Rzeczywiście to, jak funkcjonujemy dzisiaj w naszym świecie, bardzo daleko odbiega od tego słowa. Myślę, że Paweł wypowiada te słowa cały czas, mając tyle głowy, świadomość, czy nadzieję, czy pragnienie, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie lada moment, lada chwila. Że to nie będzie jakaś odległa przyszłość. W związku z powyższym warto tutaj się poświęcić całkowicie dla Pana, w 100% za Nim iść, po to, żeby nas możliwie mało rzeczy od budowania relacji z Nim odciągało. Nie jest, sądzę, żeby to była mowa przeciwko życiu małżeńskiemu, życiu rodzinnemu.
Pewnie Jana Pawła II nie czytał.
No zdecydowanie nie, ponieważ Jan Paweł II nastąpił troszeczkę później, już po czasach świętego Pawła. Chociaż z drugiej strony, patrząc na eschatologię i na to, co się dzieje w niebie, nie możemy wykluczyć, że absolutnie Paweł z dzisiejszej perspektywy bardzo dobrze jest zapoznany z nauczaniem papieża Polaka Świętego. Ale wracając do meritum i do naszego tutaj życia, bardzo ważne w tym słowie jest to bycie dla Pana. Bycie dla Pana. Ja mogę być dla Pana w małżeństwie, mogę być dla Pana w bezżenności. Kiedy popatrzymy już, abstrahując od tego, od tej wizji świętego Pawła. Mam żyć dla Pana. Żyć ze względu na Niego. Uświadamiać sobie, że moje życie należy do Pana, że jestem w Jego ręku. W mojej śmierci też należy do Pana, też moja śmierć jest w Jego ręku. A żeby moje życie mogło wydać jak najlepsze owoce, ono musi być nieustannie odnoszone do tego, który jest źródłem mojego życia. Do tego, który daje mi moc, by przeżyć to moje życie w sposób pełny. Taki właśnie, żeby stać się świętym, czyli stać się możliwie najbardziej podobnym do Jezusa. Małżeństwo to też jest droga do świętości. Może przede wszystkim jest właśnie drogą do świętości dla tych, którzy w tą relację małżeńską się angażują, chcą żyć w tą, odkrywają to powołanie w sobie. Odkryć, do czego ja jestem powołany.
Święty Paweł pisze do chrześcijan z taką intencją, żeby byli wolni od utrapień. Bo to jest ta rada. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Czyli dla Pawła życie życiem tego świata, no bo niech będzie, że to jest życie życiem tego świata, to są utrapienia. Co to za utrapienia?
Myślę, że chodzi po prostu o codzienne troski wynikające z realizowania swojego powołania, czy to małżeńskiego, czy to rodzicielskiego.
Pieniądze, samochód.
Dokładnie. Jeść, prawda, co się ubrać, dzieci, które chorują, może współmałżonkowie cierpiący.
Wywiadówki.
W szkole, dokładnie. Utrapienie bardziej chyba dla dzieci niż dla rodziców, chociaż trudno powiedzieć. Dawniej były na pewno dla dzieci, dzisiaj być może bardziej dla rodziców są utrapieniem. Ja jeszcze największym utrapieniem są dla nauczycieli i dyrektorów, którzy muszą te wywiadówki poprowadzić i zmierzyć się z odpowiedzią rodziców, która bardzo często idzie zupełnie w poprzek ich planom wychowawczym.
Prosta droga do świętości.
Tak, i to jest prosta droga do świętości, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że życie poza małżeństwem wcale nie jest wolne od utrapień. Te utrapienia w jakiś sposób nas kształtują, są drogą oczyszczenia naszego życia, naszych motywacji, oczyszczenia naszej wiary. Te utrapienia szlifują nas, wydobywają z nas, jeżeli oczywiście przeżywamy je w jedności z Panem Bogiem, wydobywają z nas to, co największe, to, co najpiękniejsze, czyli odkrywają nam Boga, który jest obecny w nas i w naszym powołaniu nam nieustannie towarzyszy, po to, żeby uczynić z nas lepszych mężów, lepsze żony, lepszych rodziców, ojca, matkę, prawda? Ale też lepszego kapłana, lepszą siostrę zakonną, lepszą osobę, która żyje życiem człowieka świeckiego w samotności, ale życia oddanego dla Pana. Czyli mimo, że nie założę rodziny, również nie jestem osobą konsekrowaną, ani nie jestem kapłanem, mogę żyć życiem służby, życiem miłości, czyli życiem dla Pana, służąc Panu Bogu w drugim człowieku, którego mam. I bardzo wiele takich osób jest, które angażują się w sposób świadomy, nie zakładając rodziny, nie wchodząc w żadne inne struktury, angażują się całym sobą, talentami, które Bóg im dał, po to, żeby pomagać innym, żeby leczyć na przykład, żeby, nie wiem, wychowywać, żeby uczyć, żeby opiekować się.
Żeby być prorokiem czynu, miłości.
Tak, bo to proroctwo jest dużo bardziej przemawiające niż proroctwo słowa.
Tutaj Święty Paweł jakby mówi o relacji małżeńskiej, ale może dlatego przeciwstawia ją relacji oblubieńczej z Bogiem, z Jezusem. To jest też oblubieniec i oblubienica, ale w wymiarze Boga. Tak można o tym myśleć?
Można tak powiedzieć. Nawet myślę, że to o to Świętemu Pawłowi chodzi. Z tym, że pamiętajmy o tym, że my jako Kościół wszyscy jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Będąc w małżeństwie też mamy być oblubienicami Chrystusa. Jest to życie w jednym ciele męża i żony, ale też w relacji do Jezusa. I zrealizować swoje powołanie małżeńskie i powołanie rodzicielskie w sposób pełny, możliwie pełny i doskonały, czyli w taki sposób, który uczyni mnie człowiekiem świętym, mogę tylko i wtedy, kiedy będę odnosił swoje małżeństwo i swoje rodzicielstwo do Jezusa Chrystusa, który jest jako Bóg wzorem ojcostwa i macierzyństwa i wzorem tej jedności małżeńskiej, bo Bóg żyje w tej jedności Trójcy Świętej. Więc jesteśmy w każdym momencie naszego życia i w każdym stanie naszego życia ciągle zapraszani do tego, by być w oblubieńczej relacji do Jezusa oblubieńca, ponieważ jesteśmy Jego oblubienicą jako Kościół.
Ale jak mówimy o tym, kim Jezus nie jest, to nie można, myślę, porównać Go do żadnej innej relacji. Do męża, do żony, do dzieci. To jest ktoś inny. Ciągle jest radykalnie inny.
A z drugiej strony ten radykalnie inny Bóg robi wszystko, żebyśmy byli w stanie Go poznać i nawiązać z Nim relacje. Dlatego sam się do nas zniża, sam się staje człowiekiem. No bo to nawet i prorok Ozeasz, i Izajasz, i inni prorocy mówili, że Bóg nas pociąga ludzkimi więzami. Więzami miłości. Po to, żebyśmy Go odkryli. Pamiętamy o tym i jeżeli wchodzimy z Nim w relację, to odkrywamy, że nas przekracza w każdy możliwy sposób. Że jest rzeczywiście kimś innym niż my. I to jest konieczne, żebyśmy Boga nie sprowadzili sobie do naszego poziomu. Ale z drugiej strony robi wszystko, żebyśmy nie czuli się od Niego zdystansowani, żebyśmy nie pomyśleli, że jest nieosiągalny dla nas, że Jego miłość jest tak odległa i tak przekraczająca, że nie jesteśmy w stanie jej w żaden sposób doświadczyć, ani do niej się zbliżyć. Dlatego On się do nas zniża.
Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział 1, wersy od 21 do 28.
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Mówimy dziś o tym, kim Jezus nie jest, a kim jest. I tutaj napisane jest jasno. Zdumieli się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Czyli Jezus jest tym, który ma władzę, a uczeni w piśmie pewnie też jakąś mają, ale na pewno radykalnie inną.
No, mają przede wszystkim udział we władzy Jezusa, we władzy Boga. Tak, to jest ta różnica. Jezus jest Bogiem. Jezus jest źródłem, jest przyczyną, jest słowem, przez które wszystko zostało stworzone, przez które wszystko zostało odnowione. Przychodzi do nas, schodzi jak gdyby właśnie, schodzi z tego tronu niebieskiego, z wyżyn nieba, aby stanąć pośród nas, porządkując niejako całą tą rzeczywistość stworzenia, odnawiając, przywracając jej utraconą godność. To mógł zrobić tylko i wyłącznie Bóg. Wiemy o tym dobrze, że nikt z nas nie był w stanie naprawić skutków grzechu pierworodnego. Robi to Jezus, objawiając prawdę o tym, kim jest, przez to, w jaki sposób działa, przez to, w jaki sposób mówi. I rzeczywiście coś z tego doświadczenia wszechmocy Boga musiało być w słuchaczach Jezusa, skoro rozpoznawali, że to jest inne nauczanie, że to jest inne słowo.
Odróżniali latarkę od słońca.
Jeżeli w ten sposób to porównać, to chyba nie było to aż takie trudne. I chyba tak było. Jezus pociągał do siebie ludzi swoją boskością, która ukryta za zasłoną człowieczeństwa była jednakowoż dotykalna. Zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek przychodząc do Jezusa z tym, co go gnębiło, doświadczał przemiany, doświadczał uwolnienia, doświadczał uzdrowienia, doświadczał pokoju.
Tym się może różnił też od proroków, bo tak jak było w pierwszym czytaniu, prorocy byli głosem Bożym, a Jezus był głosem własnym, czyli Bożym. Nie był pośrednikiem, tylko źródłem. Dlatego jego siła była niepomiernie większa, bo on emanował światłem, a nie je odbijał. I człowiek to czuje wewnętrznie.
Czy my po 2000 lat też to czujemy?
No, można powiedzieć, że nie czuli tego mieszkańcy Jerozolimy, krzycząc ukrzyżuj go. Albo czuli i może właśnie dlatego krzyczeli.
W Bogu niesamowite jest to, i że On się na mnie narzuca, że swojej wszechwładzy, swojej boskości, swojej mocy nie wkłada w nasze życie wbrew nam, nie wkłada na siłę. Że zawsze mamy możliwość się do tego ustosunkować. Czy to słowo, które słyszymy, czy jego pukanie do drzwi naszego serca, które jest delikatne, ale bardzo konkretne, zechcemy podjąć i otworzyć mu wszystko to, czym żyjemy, nasze życie, otworzyć mu naszą codzienność. Tak samo było wtedy. Dlatego święty Jan potem z perspektywy czasu napisał, że przyszedł do swoich, że słowo, Jezus przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dało moc. Słowo Jezus. Tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Więc czy Bóg przemawiał do nas przez proroków, czy przemawiał do nas przez Syna, zawsze pozostawiał nam wolność w przyjęciu słowa, które nam dał. Przyjęciu Jego samego. Jezus przychodząc w ciele, stając pośrodku nas, pośrodku Izraelitów, pośrodku słuchaczy w Kafarnaum, stając także, prawda, w obecności demonów, które tam były w tym człowieku opętany, staje jako ten, który ma władzę przemienić całą rzeczywistość naszego życia. To już nie jest zapowiedź, tak jak prorocy starotestamentalni, co Bóg zamierza uczynić, ale Jezus wchodzi w tą rzeczywistość, żeby ją uczynić nową, żeby podjąć działanie zmierzające do tego, by przywrócić nam życie, żeby odnowić całe stworzenie ze skutków grzechu pierworodnego i wszystkich następnych. Dlatego Jezus przez całą swoją publiczną działalność mierzył się z tą potęgą przeciwnika, z potęgą szatana, działającego w tym świecie, działającego w każdym z nas. I cały czas Jezus chce zwyciężać w naszym życiu to, co jest słabe, to, co jest grzeszne, to, co jest niewystarczalne.
Ciekawe to jest, jak ksiądz mówi o tym, że chce w naszym życiu zwyciężać to, co jest słabe, to w tej scenie, gdzie jest opętany przez ducha nieczystego, Jezus w ogóle z nim nie dyskutuje. On nie jest w ogóle podmiotem tej dyskusji. Dlatego, że to duchy nieczyste krzyczą do Jezusa, a on się z nimi rozprawia. Ten opętany w ogóle jest jakby statystą w tej scenie. Czyli Jezus Można powiedzieć, Jezus nie jest psychoterapeutą, nie? On ci nie mówi, jak masz myśleć, albo co masz zrobić, tylko on idzie do meritum.
No, dotyka sedna problemu, tak? Jezus rzeczywiście nie dyskutuje z demonami, tylko im rozkazuje. Jezus nie wchodzi w dialog z grzechem, ze złem, tylko się mu sprzeciwia.
Ale je widzi jako kogoś osobnego od człowieka.
No tak.
A nie jako, że tak powiem, problem po matce, czy po ojcu z dzieciństwa.
To prawda, ale to zło, które jest we mnie, ono nie jest ode mnie oddzielone. To widać wyraźnie, kiedy Pan Jezus uwalnia ludzi, czy przebacza im grzechy, ale za każdym razem mówi, nie grzesz więcej, tak? Aby ci coś gorszego nie przytrafiło. Idź, nie grzesz więcej. Zobaczmy, że w tej scenie w Kafarnaum to nie Jezus inicjuje tą konfrontację z demonami, które były w tym człowieku, tylko to one sprzeciwiają się słowu, które on wypowiada do słuchaczy. To słowo miało taką moc, że poruszyło serce też tego człowieka opętanego. Te demony sprzeciwiają się temu słowu. Zresztą one do tej pory, dzisiaj też w osobach opętanych się bardzo często sprzeciwiają Słowu Bożemu, które jest nad tym człowiekiem głoszone. W ten sposób też manifestują swoją obecność, ujawniając się i wtedy powstaje ta rzeczywistość, w której Jezus może zareagować, może wejść w tą rzeczywistość ze swoją wszechmocą, ze swoją boskością, ze swoją mocą. Idzie, wypowiada słowo uwolnienia, ponieważ zależy mu na tym, aby każdy z nas był wolny. Zależy mu na tym człowieku.
Czyli Jezus, mówiliśmy o tym, kim nie jest, kim jest, jest kimś, kto zwycięża, kto wypędza zło. Zło to też śmierć. To jest tak głęboki poziom.
I kiedy przyjrzymy się całej historii zbawienia, to zobaczymy, że Pan Bóg zapowiedział to już zaraz po grzechu pierworodnym. Że przyjdzie potomek niewiasty, który zmiażdży głowy węża. Wszystko, co się wydarzyło do momentu przyjścia Jezusa, było oczekiwaniem na to wydarzenie, było zapowiadaniem. Wszyscy prorocy pokazywali tą moc Mesjasza. Jezus, objawiając się pośród nas, dokonuje dzieła, które było od początku zapowiedziane i przewidziane. I powiedzmy sobie szczerze, że od tamtej pory niewiele się zmieniło. To znaczy, to zwycięstwo nad złem dokonało się na krzyżu. Wtedy szatan został ostatecznie pokonany. Jego potęga została złamana. Ale my dzisiaj, żyjąc w XXI wieku, powiedziałbym, że cały czas potrzebujemy tej zwycięskiej mocy Jezusa w naszej codzienności. Potrzebujemy tego, który będzie wyzwalał nas od grzechu, ponieważ sami poddajemy się bardzo często pod jarzmo niewoli. I Jezus nieustannie chce objawiać pośród nas swoje zwycięstwo. Ważne, żebyśmy stawali naprzeciwko Niego ze swoim życiem. Ważne, żebyśmy słowo, które do nas wypowiada, przyjmowali do siebie, żeby ono mogło wywołać w nas, nawet jeżeli to będzie taki bunt wobec tego słowa, żeby mogło wywołać w nas reakcję, która otworzy nas na zbawczą moc Jezusa. Być może właśnie na to słowo, które Jezus wypowie do nas, wyjść z tego człowieka, demonie. Wypowie to słowo do zła, do grzechu, które jest we mnie, po to, żeby mnie uwolnić, po to, żeby mnie podnieść z mojego upadku, z mojej nędzy. To słowo z mocą, które podziwiali słuchaczek, ono cały czas jest dzisiaj wypowiadane. Wypowiadane przez Jezusa w Kościele, wypowiadane w czasie liturgii, wypowiadane w czasie, kiedy słucham Go, rozważając Pismo Święte. To jest cały czas to samo słowo, żywe i skuteczne. Ważne jest to, żeby przyjmować je do swojego życia, pozwalać Mu dokonać dzieła, które Bóg zamierzył.
Słowo żywe i skuteczne, jak można myśleć o tym, kim Jezus nie jest psychoterapeutą, coachem, asystentem rodzinnym. Być może trochę tym wszystkim może dla nas być, ale tu nie o to chodzi. Jest kimś, kto pokonuje zło, ale przede wszystkim, tak mi się wydaje, jest tym, który jest. Bo wszystko może nam tańczyć i rozpadać się, transformować i zmieniać, a On ciągle jest, który jest.
To prawda. Ktoś bardzo mądrze powiedział, że cokolwiek by się w naszym życiu nie działo, to zawsze pierwsze i ostatnie słowo w naszym życiu będzie należało do Boga, będzie należało do Jezusa. I na tym możemy opierać całą naszą nadzieję.
Amen.
Amen.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Pęska.
Księga.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.